Piłsudski i Dmowski w Tokio.
To dwie postacie, które odegrały kluczową rolę w dziejach Polski pierwszej połowy XX wieku. Dwóch mężów stanu, dwie gwiazdy, które jaśniały na polskim firmamencie politycznym. Mówię to w pompatycznych słowach, żeby oddać rzeczywistość. Polska zawdzięcza swoją niepodległość w 1918 roku tym dwóm politykom, tym dwóm osobistościom. Chciałbym powiedzieć o ich pierwszym, większym politycznym starciu, starciu związanym z tym, co dzieje się na świecie. Otóż w 1904 roku wybucha wojna rosyjsko-japońska i ku podziwowi opinii europejskiej, ku zadziwieniu polskich poddanych Mikołaja II i ku zadziwieniu samego cara, Rosja w tej wojnie zaczyna ponosić klęska za klęską. To aktywizuje polskie sfery polityczne, bowiem w owej generalnie masie elit przyzwalającej na post factum rozbiory, a w ówczesnym momencie na trwanie stanu politycznego, podziału politycznego ziem polskich, znaleźli się przedstawiciele młodego pokolenia. Pokolenia, które nie było naznaczone syndromem klęski 1863 roku, bo urodziło się już po niej. Pokolenia, które usiłowało na nowo zrobić coś ze sprawą polską, ożywić, zgalwanizować sprawę polską, która w gruncie rzeczy, jak już już o tym mówili poprzednim razem, mogła być uważana za martwą. I tych dwóch ludzi, którzy stanęli na czele dwóch przeciwstawnych ruchów, był to Józef Piłsudski, współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej i jej lider w początku XX wieku, i Roman Dmowski, człowiek, który zorganizował, stworzył polski ruch narodowy o obliczu zachowawczym, społecznym, więc można by go uznać za ojca założyciela polskiej prawicy narodowej. Z naciskiem na narodowej, bo ten element był bardzo ważny. Koncepcja Dmowskiego. Trzeba zjednoczyć naród, zjednoczyć wszystkie trzy zabory, działać ponad nimi. I zjednoczenie narodu może w dalszej konsekwencji dać niepodległość. To koncepcja 1904 roku mniej więcej. Piłsudski odwrotnie. Niepodległość gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie, za wszelką cenę. Wybucha wojna z Japonią. Dmowski zdaje sobie sprawę, że Japończycy będą chcieli prawdopodobnie wyzyskać element Polski jako element dywersyjny w tej wojnie i bardzo się tego boi, bo Dmowski jest przeciwnikiem udziału Polaków w rewolucji rosyjskiej. Dmowski wie ponadto, skądinąd, że pewne kontakty z Japończykami, z wywiadem japońskim nawiązał Piłsudski. Środowisko nielegalniaków polskich było wtedy na tyle małe, że znali się wszyscy i każdy o każdym prawie wszystko wiedział. I Dmowski jedzie do Tokio, aby sparaliżować te zamysły powstania na ziemiach polskich.
Roman Dmowski w rozmowie z Ksawerem Pruszyńskim.
Któregoś dnia poszedłem na pocztę nadać list. Nagle widzę, że ulicą jadą dwa wózki ciągnione jak zwykle przez ludzi, a w nich dostrzegam twarze dziwnie jakoś znajome, gdyż bardzo polskie. Gdy podjechali bliżej w moją stronę, poznałem jednego pasażera. Był to Filipowicz. Zawołałem do niego: dokąd tak jedziecie? Filipowicz odpowiedział: do was. No to zaczekajcie chwilę, zaraz tu będę. Była trzecia po południu, gdy rozpoczęliśmy rozmowę we trójkę, gdyż drugim podróżnikiem był Piłsudski. Około piątej opuścił nas Filipowicz. Sami we dwójkę rozmawialiśmy z Piłsudskim do 12 w nocy. Wiedzieliśmy, że się nie przekonamy, ale ileż mieliśmy wspólnych trosk i uczuć. Powiedziałem Piłsudskiemu: oczerniać was tu nie będę, ale będę wam przeszkadzał. Istotnie, starałem się, ile mogłem, pokrzyżować jego plany.
Piłsudski jedzie do Tokio z towarzyszami po to, żeby wzniecić takie powstanie, dostać na nie od Japończyków pieniądze. Wygrywają obaj na swój sposób. Dmowski poprzez rozmowy w MSZ-cie doprowadza do tego, że Japończycy wycofują się oficjalnie z koncepcji irredenty polskiej. Nie popierają jej. Argumenty Dmowskiego, że potencjalnie niespokojna Polska będzie bardziej wiązała siły Rosji niż Polska zbuntowana i utopiona we krwi, zyskują posłuch w Tokio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale Piłsudski rozmawia z wywiadem i od wywiadu japońskiego dostaje potężny zastrzyk gotówki, który umożliwi mu wszczęcie może już nie rewolucji, ale ruchu zbrojnego na terenie Królestwa Kongresowego i zaboru rosyjskiego, a reszta z tych dużych pieniędzy, bo to były naprawdę bardzo duże pieniądze, na uzbrajanie i dozbrajanie organizacji paramilitarnych, które będzie tworzył przed I wojną światową w Galicji.